Tu Radio Kraków Kultura.
Dziś moim i Państwa gościem jest pan dr Maciej Kawecki, prezes Instytutu LEMA, kurator Festiwalu Przyszłości Bomba Megabitowa. Dzień dobry, panie
witam
doktorze.
Witam Państwa serdecznie.
Panie doktorze, Stanisław Lem w Bajkach Robotów napisał tak: nauka objaśnia świat, ale pogodzić z nim może jedynie sztuka. Natomiast w Bombie Megabitowej przeczytamy: nieszczęsnym i dziwacznym zrządzeniem losu stało się tak, że znaczna większość tego, co wyfantazjowałem, zastyga w rzeczywistość. Mamy więc tutaj lemowskie definicje trzech słów: nauka, sztuka i technologia. I dziś to na co dzień odległe światy i środowiska. Jednak warto szukać pewnych połączeń, pewnych punktów wspólnych. Jak się domyślam, Festiwal Przyszłości Bomba Megabitowa to sobie właśnie stawia za cel. Ale gdyby trzeba było podać te punkty spójne, te połączenia, to gdzie ich szukać?
No, hasłem przewodnim festiwalu w tym roku jest słowo inteligencja. Rozmawiamy o inteligencji sztucznej, emocjonalnej, inteligencji przyrody. Ale jakbym miał wskazywać coś, co jest jeszcze ponad tym, to tak tym, co zespaja nasz festiwal i wszystko to, o czym mówimy, to jest człowiek. Dlatego, bo ja zawsze mówię o tym, że Stanisław Lem to był trochę taki antropolog kultury, też ze względu na swoje niedoszłe prawie medyczne wykształcenie. I on w swojej literaturze stawiał w centrum człowieka. I my stawiamy w centrum człowieka w naszym festiwalu, odpowiadając na różne wyzwania. Ostatnia edycja to była transformacja klimatyczna, kryzys klimatyczny. W tym roku rozmawiamy właśnie o inteligencji, gdzieś dostrzegając jej kryzys, odpowiadając na pytania, czy naprawdę mamy do czynienia z kryzysem inteligencji, czym taka inteligencja jest. To są rozmowy międzypokoleniowe. Zapraszamy na taką samą ilość autorytetów, jak i młodych ludzi, którzy mogą inspirować innych młodych ludzi. Więc to jest nasza taka trochę bomba megabitowa.
No właśnie, tytuł jest znaczący, bo oczywiście nawiązuje do utworu Lema. Bomba megabitowa. No to jest książka, której tematyka koncentruje się wokół praktycznych zagrożeń związanych z gwałtownym rozwojem współczesnych technik informatycznych. No i pokazuje człowieka w centrum, to o czym pan powiedział wcześniej. Lem był prorokiem przyszłości. Czy to znak, że festiwal też zagląda w przyszłość?
Tak, Lem był prorokiem przyszłości, ale my się nie odważamy też mówić. Wczoraj z profesorem Włodzisławem Duchem prowadziliśmy panel o błędach Stanisława Lema na przykład. Czyli my wszyscy jesteśmy zakochani w Lemie i w jego predykcjach, w większości trafnych. Ale wczoraj rozmawialiśmy o tym, że te predykcje Lema nie wynikały z jego jakiegoś nadzwyczajnego talentu bycia wróżką, tylko z ogromnej wiedzy. Z tego, że umiał łączyć stan, który istniał już wtedy, jak na przykład sztuczna inteligencja, która w latach 70., w latach 80. rozwijała się niezwykle silnie. Rok 1970 to jest pierwszy algorytm ewolucyjny, który nazywamy grą w życie. Lem go opisywał, nadając mu oczywiście formę literacką, ale mieliśmy już wtedy do czynienia ze sztuczną inteligencją. Tak więc to jest ogrom wiedzy Lema, to jest jego wiedza o człowieku właśnie, to jest jego wiedza medyczna, dlatego bo interesował się również medycyną. To, że miał dostęp do literatury tak niemieckiej, rosyjskiej, jak i amerykańskiej w tamtym czasie. A trzeba pamiętać o tym, że Rosja wtedy była potęgą, zwłaszcza kosmiczną. I ten kolektyw tego wszystkiego powodował, że udało mu się tak trafnie, uniwersalnie mówić o człowieku i w pewnym sensie przewidywać zagrożenia wynikające z niezrównoważonego rozwoju.
No właśnie, mówi pan o tym, że przewidywał różnego rodzaju zagrożenia. No i tak go też dzisiaj, mam wrażenie, postrzegamy, bo mówimy o tych jego przewidywaniach w zakresie technologii, jak choćby sztuczna inteligencja, smartfony, tablety, ale też i w zakresie różnego rodzaju zjawisk, takich jak transhumanizm, mowa nienawiści, czy też dezinformacja. Czy przez to nie ma pan wrażenia, że dziś traktujemy Lema jako technologa, czy też właśnie wizjonera technologii.
Zdecydowanie tak jest. 1955 rok to jest utwór Stanisława Lema Czy pan istnieje, Mr. Jones? To jest krótkie opowiadanie, w którym Stanisław Lem przedstawia historię kierowcy rajdowego, który wskutek dużej ilości wypadków samochodowych traci kończyny. Wkomponowywane są w te miejsca sztuczne, 55 rok, czyli 60 lat temu. Wkomponowywane są sztuczne elementy, a w pewnym momencie firma, która to robi, mówi, ty już nie jesteś swój, ty jesteś nasz, ponieważ większość elementów twojego ciała jest syntetyczna, sztuczna, techniczna. I tak 60 lat temu mówił o transhumanizmie, z którym my dziś mamy do czynienia. O tym też rozmawiamy na festiwalu, że technologie nie zmieniają nas tylko od strony mentalnej, ale zmieniają nas od strony biologicznej, że przechodzimy tą drogę od homo sapiens do homo technicus, czyli do człowieka technologicznego.
No, Lem to pisarz, filozof, którego futurologiczne wizje sprawdzały się wielokrotnie. Jest oczywiście patronem festiwalu, tegorocznej edycji festiwalu, ale właściwie tych wcześniejszych także. Natomiast jakiego Lema odkryjemy w tym roku? Czy pisarza, czy humanistę, czy filozofa, czy właśnie futurologa?
Zdecydowanie humanistę. Nie rozmawiamy o, mimo hasła, inteligencji, nam się kojarzy o sztucznej inteligencji, to tej sztucznej inteligencji jest najmniej. W całych pasmach. Dużo więcej mówimy o człowieku, dużo więcej mówimy o kryzysie relacji pomiędzy ludźmi, o inteligentnym nawiązywaniu relacji. Jest taki cykl rozmów Moja Droga z Borysem Szycem, z Bartkiem Topą, z młodymi również ludźmi jak Filip Stasiak, który ma niespełna 20 lat, ale robi wielkie rzeczy, gdzie ci ludzie opowiadając o swoich błędach, o tym, co ich najbardziej bolało w życiu, Borys Szyc o alkoholizmie, rozmowa Bartka Topy nas jeszcze czeka, więc nie będę ujawniał, zapraszam Państwa do Centrum Kongresowego ICE, ale rozmawiamy o inteligentnym podejściu do problemów. O tym, że mamy prawo do popełniania błędów, ale powinniśmy się na tych błędach uczyć. O tym, że każdy z nas upada. Więc jakby ten katalog rozmów jest bardzo szeroki i gdzieś tam rzeczywiście ta inteligencja, to zdecydowanie dominuje ten humanistyczny aspekt.
No właśnie, bo Stanisław Lem patrzył na człowieka w sposób taki całościowy, jako pewien element procesu, także jako element rozwoju technologii i to człowiek właściwie był sednem jego pisarstwa. I pozwolę sobie zacytować słowa z jednego z gości kongresu futurologicznego, który odbył się w ubiegłym roku, w tym roku także miał swoją odsłonę, ale usłyszałam takie słowa, jeśli pisarz chce coś opowiedzieć o człowieku, czyli o świecie, w kontekście środowiska technologicznego, to nie potrzebuje wchodzić głęboko, lecz jedynie tak, by treść była łatwa w odbiorze, by nie stworzyć technobełkotu. Intencja jest najważniejsza. No więc, czy pańskim zdaniem dzisiaj te jego intencje potrafimy odnaleźć? Intencje oczywiście Stanisława Lema i we właściwy sposób je interpretować, no pomijając ten cały technobełkot, który czasem tak, mu się zarzuca.
Tak, na pewno odkrywamy Lema na nowo. Ja zachęcam wszystkich, ponieważ literatura Lema jest ciężka i ona nie jest dla każdego. Natomiast zachęcam, żeby wracać czasami nawet do fragmentów książek Lema, ale też, żeby odkrywać Lema jako felietonistę, żeby odkrywać Lema, który pisał do Tygodnika Powszechnego w sposób wspaniały, mówiąc o problemach, nawet kontrowersyjnych dziś. Wydaje nam się, że to jest, nie wiem, na przykład temat aborcji albo temat surrogacji. To są tematy, na które Lem wypowiadał się kilkadziesiąt lat temu już. Warto do nich wracać. Tam są bardzo mądre, uniwersalne prawdy. Więc ja zawsze mówię o tym, że jeżeli ktoś uznaje, że jednak Lem jest dla niego za ciężki jako literatura Lema, to warto sięgać do Lema jako publicysty. A jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz, że jest też na YouTubie bardzo dużo wywiadów wideo z Lemem, które też polecam. One są tam fantastyczne, nawet mówię o Microsoftcie i o monopolu Microsoftu.
W
sposób bardzo przystępny.
Ile Lema w bombie megabitowej?
Dużo. W tamtym roku było dużo mniej. Ta transformacja klimatyczna Gdzieś o tym Lemie, miałem wrażenie, zapomniała. Stąd w tym roku zdecydowaliśmy się zmienić w ogóle nazwę festiwalu. Dlatego, bo festiwal, tak jak pani redaktor tutaj słusznie wskazywała, bomba megabitowa, w tym roku już zawsze on będzie Festiwal Lema, Festiwal Bomba Megabitowa. Czyli to słowo Festiwal Lema jest na stałe włączone w tą nazwę. Staram się każdy panel, który ja prowadzę, zaczynać gdzieś od jakiejś metafory związanej z Lemem. Wieczorem w piątek, czyli dziś, bo dziś nagrywamy tą rozmowę o godzinie 19, w Centrum Kongresowym ICE odbywa się gala wręczenia, przepraszam, o 20, odbywa się gala wręczenia nagród imieniem Stanisława Lema, też w tym roku w szerszym spektrum, dlatego, bo to jest gala nie w trzech kategoriach, czyli kultura, nauka i technologia, ale też przyznajemy nagrodę specjalną. Dla wyjątkowej zresztą historii, bo już znam, nie mogę jeszcze ujawnić, ale wyjątkowi ludzie odbiorą tą nagrodę. Gala, którą otwiera Borys Szyc z czytaniem Stanisława Lema. Gala, w której weźmie udział też fizycznie aktorka Polsce nieznana, ale będący wczoraj na festiwalu Krzysztof Zanussi powiedział, że to jest jedyna żyjąca Polka, która naprawdę zrobiła karierę w Hollywood. I to jest Beata Poźniak. Beata w latach 80. wyjechała do Stanów Zjednoczonych, grała jedną z głównych ról w filmie Olivera Stone'a Jeff F.K. Grała w wielu filmach George'a Lucasa, nie grała w epizodów, tylko grała albo drugoplanowe role, albo pierwszoplanowe role. Była kilkukrotnie nominowana do nagrody Emmy w kapitule wręczania Oscarów, będzie czytała swój wiersz na scenie w najnowszego tomiku, wiersz pod tytułem Pępowina, który nawiązuje do wirtualnej rzeczywistości. W gali otwarcia weźmie udział również Szczepan Twardoch, Agata Kulesza, z takim ich artystycznym wkładem. Tak więc bardzo, a wszystko w takim akompaniamencie dwóch DJ-ów, czyli nadajemy temu bardzo...
Element kultury.
Element kultury, ale taki bardzo modernistyczny.
Wróćmy na chwilę do początków, bo gala, o której pan opowiada, wieńczy festiwal, no ale przed nami jeszcze cały dzień wydarzeń, spotkań, debat, wykładów także. Festiwal to wydarzenie, które zostało zainaugurowane w stulecie urodzin Stanisława Lema, który, przypomnijmy, urodził się 12 września 1921 roku w Lwowie. I pierwsza edycja festiwalu była poświęcona właśnie futurologii, o czym pan wspomniał, temu spojrzeniu w przyszłość. Drugą edycję, czyli ubiegłoroczną, zdominowały tematy związane z kwestiami klimatycznymi i ekologicznymi. No a w tym roku inteligencja. Dlaczego na inteligencję spoglądacie? Czy chodzi o to nawiązanie właśnie do patrona festiwalu?
Chodzi o nawiązanie do patrona, ale chodzi też o czata GPT. To znaczy pomysł w ogóle na... szukaliśmy na warsztatach w Krakowie takiego hasła, które jest słowem roku 2023. I jednak, niezależnie od tego, co powiemy na temat czata GPT i rozwoju sztucznej inteligencji, to rok 2021 jest najbardziej fundamentalny, 23 jest najbardziej fundamentalny. Po raz pierwszy sztuczna inteligencja przebiła strzechy ludzkich domostw. My wiedzieliśmy o tym, że korzystamy ze sztucznej inteligencji, nie wiem, w poczcie elektronicznej, w smartfonie, ale nigdy do tej pory w historii rozwoju człowieczeństwa sztuczna inteligencja nie przebiła strzech miliardów ludzi na Ziemi. I mówię tutaj o czacie GPT. Okazało się, że futurystyczna literatura lat 60., 70., 80., gdzie podawano nam takie wizje, że będą nam w domu jedzenie podawały roboty, że na ulicach będziemy spotykać roboty, nie ziściła. Okazało się, że to, co się ziściło, to, że my się zakochaliśmy w swoim lustrzanym odbiciu, jakim jest konwersacja, dialog. Co my robimy z czatem GPT? No my z nim konwersujemy, traktując go jak drugiego człowieka. I to urodziło u nas takie zainteresowanie słowem inteligencja. Czy to w ogóle jest inteligencja? Dlaczego my antropomorfizujemy? Dlaczego, mówiąc o sztucznej inteligencji, mówimy myśli, rozumie, czuje? Dlaczego używamy słowa w ogóle inteligencja? Czy mamy jedną sztuczną inteligencję, czy jednak mamy do czynienia z większą ilością sztucznych inteligencji? I jak sobie wybraliśmy to słowo, to potem zaczęliśmy dookoła niego budować. I okazało się, że oczywiście ten obszar sztucznej inteligencji jest ważny, ale mamy jeszcze inteligencję przyrody, o której całkowicie zapominamy. Mamy inteligencję emocjonalną z całym kryzysem relacji, jak festiwal, który jest głównie dedykowany dla młodych ludzi. My mamy, wczoraj mieliśmy prawie 2000 osób fizycznie młodych. Na sali w zasadzie cały czas, co mnie naprawdę dziwi, za to bardzo wszystkim dziękuję, było około 800 osób na żywo. Nawet jeżeli nie była przerwa, to ci ludzie i tak tam siedzieli. A więc dla mnie to jest w ogóle, widownia tego festiwalu jest jakaś niesamowita.
To komu, że wejdę w słowo, dedykowany jest ten festiwal? W szczególności.
Młodym, w szczególności, że do każdego jest nieodpłatny, otwarty, ale on jest dedykowany młodym ludziom.
Mówi pan też o frekwencji, panie doktorze. Wiem, że ubiegłoroczna edycja cieszyła się tym sukcesem
frekwencyjnym. W tamtym roku mieliśmy na żywo 10 tysięcy osób, to jest oczywiście bardzo dobrym wynikiem, ale trzeba pamiętać o tym, że to był festiwal trzydniowy, a nie dwudniowy i to był festiwal, który odbywał się nie tylko w Centrum Kongresowym ICE, ale odbywał się też w Pałacu Potockich, odbywał się na Hucie Krakowskiej, w Domu Kultury, odbywał się w wielu miejscach Krakowa, bardzo, nawet w Mandze. Natomiast tutaj wszystko odbywa się w jednym miejscu, trwa dwa dni i jest krótszy. Skoncentrowaliśmy to w jednym miejscu. I rzeczywiście tym, którym chcemy dotrzeć głównie tymi hasłami, to są młodzi ludzie, dlatego, bo w nich jest przyszłość. To oni będą kreować naszą przyszłość.
Motyw przewodni festiwalu, tegorocznej edycji festiwalu, to inteligencja sztuczna, inteligencja przyrody, inteligencja emocjonalna i inne jej oblicza, rodzaje, typy i oczywiście konteksty. No i główne pytanie, które też pojawia się zaraz pod tym motywem przewodnim, to czy stoimy w obliczu cywilizacyjnej szansy czy kryzysu? Dziś jesteśmy na etapie właściwie półmetku festiwalu.
No tak, no i wczoraj
czy
padały różne...
podać już odpowiedź?
Tak, oczywiście. Znaczy padały różne stwierdzenia. Na pewno to, co dominowało, to to, że Polska po raz pierwszy od tysiąca lat ma realną szansę bycia jednym z liderów Europy. Że nie jest prawdą, że Polska miała czasy rozkwitu w XIV wieku, do czego potrafimy wracać. Że to jest teraz ten czas, że nam nigdy nie było tak blisko do gospodarek takich jak Wielka Brytania, że nam nigdy nie było tak blisko do Stanów Zjednoczonych, że staliśmy się to, że jesteśmy liderem naszej części Europy, to się już dzisiaj wydarzyło, ale mamy szansę być jednym z wiodących krajów Unii Europejskiej, że zmienia się wizerunek Polski, że w Stanach Zjednoczonych, wczoraj padło bardzo fajne określenie, już od wielu lat nie pamięta się w ogóle o kawałach o Polakach mieszkających w Chicago, które przez lata były opowiadane, że mamy coraz silniejszy wizerunek nie Europy Wschodniej, ale mamy lidera programistycznego, że mamy genialnych programistów, kraju bohaterskiego w związku z naszą reakcją na agresję Rosji na Ukrainę. I to bardzo wczoraj wybrzmiewało. Niezależnie od tego, jak ktokolwiek oceniał bieżącą politykę Polski, to spójne było to, że jesteśmy w wyjątkowym momencie gospodarczym i że jakby jego niewykorzystanie jest, będzie jakimś grzechem nawet w takich kategoriach ocenić. I to była taka krzepiąca wizja. Natomiast inną oczywiście jest to, że otaczają nas kryzysy. Kryzysy klimatyczny, kryzys geopolityczny, kryzys kościoła. O tym też wczoraj rozmawialiśmy. I nie mówię tutaj o kościele jako instytucji, ale o kościele jako wierze w ogóle, że kryzys instytucji kościoła katolickiego powoduje, że my zaczynamy mieć kryzys wiary. Rozmawialiśmy z profesorem Dawidem Kielakiem, profesorem Uniwersytetu Oksfordzkiego i profesorem Krzysztofem Zanussim właśnie o tym, gdzie jest nauka, a gdzie jest wiara. Czyli to nie jest tak, że ludzie odwracają się od wiary i szukając, bo też kolejną tezą było to, że nigdy popularyzacja nauki nie cieszyła się takim zainteresowaniem jak dziś i nauka. Może to jest właśnie dlatego, że ludzie potrzebują jakiegoś absolutu, jakiejś wartości, odwracając się od kościoła, sięgają w kierunku nauki. Mówiliśmy o kryzysie autorytetów, że zdecydowanie mamy kryzys autorytetów, ale nie autorytetów w rozumieniu, bo nauka cieszy się coraz większym zainteresowaniem, ale kryzys autorytetów personalnych, czyli ludzi, po prostu. I tutaj rozmawialiśmy o zjawisku cancel culture, czyli zjawisku niszczenia, że my sami te autorytety niszczymy, oczekując od nich często bezkompromisowości, oczekując jednocześnie bezgrzeszności, oczekując braku popełnienia błędów, a każdy człowiek jest, popełnia błędy. I mamy taką kulturę kancelowania, usuwania z przestrzeni publicznej. O tym też wczoraj rozmawialiśmy, między innymi z Twardochem.
No właśnie, zwieńczeniem wczorajszego dnia, pierwszego dnia festiwalu, było spotkanie ze Szczepanem Twardochem, który zdradzał tajniki swojej pracy. Mówił o warsztacie, o ilości dziennych znaków, które musi napisać, by ukończyć powieść o czasie. Wspominał także o swoim językowym stylu barokowym, którym się posługuje, rzecz jasna.
Długich tych zdaniach.
Tak, któremu notabene przeszkadzają w tych jego tworzonych powieściach, które zawsze osadza w historii. Wspominał także o jego pragnieniu bycia czytanym, o swobodnej interpretacji czytelniczej. No i coś, co zwróciło moją szczególną uwagę, to słowa, a właściwie jego wspomnienie ze spotkania z Witem Szostakiem, przyjacielem, który zwrócił uwagę na trzypoziomowy odbiór jego książki Hołot. Był to poziom non-fiction, historia i mit. I słowa, które w szczególności utkwiły mi w pamięci, słowa Szczepana Twardocha, notabene sobie je także wynotowałam, więc pozwolę sobie Państwu zacytować. Nieświadomość przechodzi na papier przez intuicję. Nie potrafię wytłumaczyć swoich artystycznych wyborów. Mówię o tym, ponieważ to łączy mi się bardzo dosadnie ze Stanisławem Lemem, który z kolei w jednym z wywiadów powiedział tak. Przekonałem się, jakich wymagań sobie stawiać nie mogę. Nie wolno mi narzucać sobie jakiegoś tematu. Muszę iść na postronku tego, co mi do głowy przychodzi. W pewnym sensie muszę być niewolnikiem niespodziewanych podszeptów. No i czy pana zdaniem nie jest to jakiś punkt wspólny?
Jest to absolutnie
między Stanisławem
punkt, oczywiście.
Lemem, a Szczepanem
tak,
Twardochem.
Jest to absolutnie punkt wspólny. Ja też na to zwróciłem uwagę. Szczepan wczoraj mówił o tym, że z jego literatury można wyczytać więcej, niż on chciał ją przekazać, tak. Czy w ogóle z chwili pisania myślał w ogóle, czy ona żyje swoim własnym życiem. I to wydaje mi się, że to jest bardzo bliskie Lemowi, że ona żyje cały czas i jest aktualna, dlatego, bo to my nadajemy trochę tej literaturze też życie i aktualność.
No, a czy sama postać Szczepana Twardocha znalazła się celowo na festiwalu? Bo znów kolejne nawiązanie, jeśli pan pozwoli, do tych jego odniesień lokalnych, regionalnych, związanych oczywiście ze Śląskiem, z jego śląskością, bo podczas wczorajszego spotkania Szczepan Twardoch powiedział tak, na śląskiej osnowie całe moje człowieczeństwo jest utkane, zawdzięczam je sztafecie pokoleń. No więc czy można te jego słowa czytać jako pewien element patriotyzmu lokalnego?
No nawet nacjonalizmu, o tym powiedział wczoraj Twardoch, prawda?
Czy być może jakiejś inteligencji emocjonalnej i społecznej? Ja tutaj takich też wątków
ogromnej dojrzałości, świadomości tego, że to, kim jesteśmy, to jak się definiujemy, to jest wypadkowa pokoleń, które żyły przed nami i które wykształciły miejsce, kulturę, region i to mi się bardzo podobało. Użył Szczepan słowa, że to jest jakaś forma takiego nacjonalizmu, no bo to jest jakaś forma takiego myślenia, w pozytywnym tego oczywiście słowa znaczeniu. Zadała pani redaktor pytanie, dlaczego Szczepan Twardoch? Chcieliśmy w tym roku zaprosić dwóch pisarzy, których do tej pory nie było na naszym festiwalu, a którzy pewnie dla części naszych słuchaczy są to dwa najwybitniejsze polskie nazwiska literackie, dla innych może nie najwybitniejsze, ale jedne z wybitniejszych. Mówię o Jacku Dukaju i mówię o Szczepanie Twardochu. I obu udało nam się w tym roku zaprosić, obu dzisiaj zobaczycie Państwo też na scenie. Jacek Dukaj w rozmowie z profesorem Nowińskim, to jest jeden z dwóch żyjących polskich naukowców, który ma swój znaczek pocztowy, twórca cyfrowego atlasu mózgu, poprowadzi Piotr Witwicki tą rozmowę, no i Szczepan Twardoch w pewnej roli na scenie gali Planeta Lem. Ja zresztą dzisiaj muszę powiedzieć, że mam, to się rzadko dzieje, możliwość przeprowadzić wywiad z Szczepanem Twardochem. Nagrywamy go o godzinie 19, emisja będzie odbywała się niedługo, to będzie długa, prawie godzinna rozmowa.
O czym?
O literaturze, ale też o technologii, o jego zafascynowaniu technologiami. Mnie też wczoraj, miałem trochę inny pomysł na tę rozmowę, ale kiedy wczoraj usłyszałem to jego zdanie o tym, że kody komputerowe mu pomagają w nadawaniu tempu pisania,
tak.
I że jego książki, zanim trafią do wydawnictwa, są odczytywane przez komputer, mm-hmm. I że to nadaje, pozwala mu stworzyć jakąś taką neutralną relację do tej własnej prozy, no to mnie to trochę uderzyło i pewnie od tego chciałem w ogóle zacząć tą rozmowę. Że
to... No to czekamy w takim razie na to spotkanie ze Szczepanem Twardochem. Szanowni Państwo, dziś o festiwalu LEMA, festiwalu przyszłości noszącym tytuł Bomba Megabitowa. Rozmawiamy w Radio Kraków Kultura, a gościem jest pan dr Maciej Kawecki, prezes Instytutu LEMA, kurator festiwalu. Do rozmowy wrócimy już za moment.
Tu Radio Kraków Kultura.
Dziś moim i Państwa gościem jest pan dr Maciej Kawecki, prezes Instytutu LEMA, kurator festiwalu LEMA, noszącym tytuł Bomba Megabitowa. Festiwal trwa w Krakowie, dziś właściwie będzie się już kończyć, ale przed nami jeszcze sporo interesujących wydarzeń, spotkań, debat. Chyba ten dzisiejszy dzień będzie należeć do młodych. Tak podpytuję pana, zerkając jednocześnie na program dzisiejszego dnia. Młodzi będą górą.
Młodzi będą górą. Mamy panel poświęcony kryzysowi. To trochę też, ale studiom wyższym. Zaprosiliśmy naprawdę studentów, od studentów Uniwersytetu Harvardzkiego, Polaków oczywiście, studentów Uniwersytetu Harvarda czy Yale, ale też osoby młode, które z bardzo dużym sukcesem rozwijają swoje firmy, nie chcąc studiować. I chcemy odpowiedzieć na pytanie młodym ludziom na widowni, pomóc odpowiedzieć na pytanie, czy studia to jest jedyna droga. Mm-hmm. Czy można dzisiaj żyć, rozwijać karierę, spełniać się bez studiów? Co z oczekiwaniami społecznymi? Co jak rodzice mówią, idź na studia? Studia ponad wszystko, bo one budują coś trochę więcej niż tylko wiedzę, prawda? Czy to prawda, czy to się już trochę zaktualizowało? Więc o tym będziemy rozmawiać. Filip Stasiak to jest polski 19-latek, który kieruje samolotami liniowymi, wybitny pasjonat lotnictwa. Będziemy rozmawiać o jego trudnej drodze do tego, żeby być tu, gdzie jest. O tym, jak jeszcze 2 lata temu mył samochody w myjni w Islandii i gdzie jest dzisiaj, co się wydarzyło w ciągu tych 2 lat. Będę rozmawiał też z...
To zatrzymajmy się chwilkę przy tej postaci, o której pan opowiada, bo już zaczynam się zastanawiać nad tym, co właściwie jest miarą sukcesu. Czy szczęście, czy ciężka praca, czy wykształcenie dzisiaj, bo mówi pan o tym, że studia niekoniecznie są potrzebne do tego, by jakiś sukces w życiu osiągnąć. No więc gdyby trzeba było podać definicję, przepis na sukces młodego człowieka
dziś. Wpadło
wczoraj
takie bardzo mądre zdanie, że... Mówi się, że pieniądze dają szczęście, ale niestety jest tak, że to szczęście daje pieniądze i że szczęście w życiu jest potwornie potrzebne i że nie wszystko jesteśmy w stanie sobie zaplanować i przewidzieć. I to bardzo silnie wybrzmiewa w rozmowach. Miałem szczęście spotkać, miałem szczęście zareagować, miałem szczęście odczytać, miałem szczęście zainspirować się. Więc to pada bardzo często. Ale to, co łączy tych ludzi młodych, to jest to, że oni mają jakąś swoją pasję, są w niej bezwzględnie konsekwentni i dają sobie prawo do błędu i na tych błędach się uczą.
A czy nie ma pan świadomości, czy też takiego poczucia, że mówiąc o tym szczęściu, to jednak wychodzi z nas taka polska natura, że to właśnie sukces szczęściu przypisujemy, a nie swoim możliwościom. Nie wierzymy we własne siły.
Może
mówimy,
tak być.
Miałem szczęście, nie patrząc
że
na to, że na nie
sobie,
zasłużyłem, no czy tak. Też ciężko zapracowałem.
Że sobie, pewnie coś w tym jest, na pewno. Zresztą my cały czas mam wrażenie, taki właśnie kompleks ogona Europy, dlatego o tym powiedziałem w pierwszej części audycji, tak? O tej naszej polskiej wielkości trochę. Ale jednak ta konsekwencja to jest to, co łączy tych młodych ludzi. Jeszcze taką ciekawą osobą, którą dzisiaj będzie można poznać na scenie dokładnie za godzinę, to jest Janek Kryca, który jest polskim studentem Harvarda, ale bardzo silnie związany z Polską, który wdrożył w wieku 18 lat w Gambii sieć dostawy produktów medycznych dronami. Mleka, adrenaliny, bo Gambia jest tak ułożona, że przechodzi przez nią jedna rzeka, która nazywa się Gambia i przez którą rzekę jest tylko jeden most. W związku z tym te drony są w stanie łączyć kraj tak naprawdę pomiędzy jedną a drugą stroną rzeki. I będzie opowiadał o tej swojej pasji, jak w tym młodym wieku udało mu się tego typu projekt wdrożyć, po co Harvard, czym różni się Harvard od choćby Uniwersytetu Jagiellońskiego, czyli mojej alma mater. I to też będzie, wydaje mi się, bardzo ciekawa rozmowa.
Polak Sarbardu, ratujący życia w Afryce, tak brzmi panel z Janem.
To jest jego wykład.
Krycą. Wykład, o której jeszcze dodajmy, bo
o godzinie 10:30, czyli za 50 minut.
No, wśród zaproszonych gości jest także Nataniel Brożnowicz. Ja wczoraj, gdy przygotowywałam się do tej rozmowy, to tak patrzyłam na zaproszone osoby i się dziwiłam, bo uświadomiłam sobie, że ich nie znam. Tak, czyli to pokazuje, że rzeczywiście jest wiele młodych osób, które robią coś fascynującego i które ciągną za sobą rzesze młodych ludzi, czyli takich autorytetów im potrzeba. I znów nawiązanie do pierwszej części naszej rozmowy, co z tym słowem autorytet wśród młodego pokolenia, czy ono jest wciąż aktualne i czy taki młody człowiek, jak choćby naukowiec z Harvardu, młody, studiujący, może być dla nich autorytetem.
To jest ciekawe, bo ja dzisiaj prowadzę rozmowę, to mogę ujawnić o godzinie 18:00 z Agatą Kuleszą, z Borysem Szycem, z Omeną Mensą i ich córkami. W tym Sonią, która teraz z Borysem na ekranach kin debiutuje. I pięknie moim zdaniem debiutuje. Ale to jest rozmowa, w której pierwsze pytanie, jakie będę chciał im zadać, to jest pytanie o to, kto jest waszym autorytetem? Rodziców i dzieci. Dlaczego? Dlatego, bo ja już wiem, jaka będzie odpowiedź wśród tych młodych osób. One powiedzą mi, że one nie mają autorytetu.
Bo ja mówił pan przecież wcześniej o kryzysie autorytetów.
Ale jeszcze nasze pokolenie tych autorytety ma. Ja mogę powiedzieć, że moim autorytetem jest, no nie wiem, Stanisław Lem na przykład, tak? Albo Jacek Dukaj, którego uwielbiam czytać, tak? Po piśmie, za które był krytykowany, dla mnie w ogóle genialna wizja przyszłości. Ale młode pokolenie powie, że albo ja jestem dla siebie autorytetem, albo że nie ma autorytetu, albo podaje wartość. Że autorytetem jest dla mnie nie wiem, wolność, otwartość, tolerancja, ale nie osoba jako taka. I to bardzo często pokazuje, że my jesteśmy w jakimś tym kryzysie autorytetu, w ogóle w jakimś redefiniowaniu w ogóle słowa autorytet, mam wrażenie.
To dlaczego zdecydował się pan, bo pan przede wszystkim jest pomysłodawcą tego całego panelu spotkań noszącego tytuł Scena Młodych. Dlaczego na młodych pan postawił? Co te spotkania mają wnieść tym wszystkim młodym przecież odbiorcom
festiwalu? Mają im pokazać jakiś kierunek. Mają znaleźć, mają ich w mózgu zmusić do myślenia. Mają ich trochę wyciągnąć z tych baniek pod tytułem szkoła, które...
Czy studia choćby.
Czy studia, które jednak, studia mniej, a szkoła bardziej, to jest taka trochę murawa, do której oni są przycinani, czyli każde dźbło musi być idealnie równe. Ten taki pruski model kształcenia, który prawie nie sprzyja kreatywności, budowaniu indywidualności, a tutaj na scenie widzą indywidualności, każdy inny. Wczoraj jeden z panelistów mi się spóźnił pół godziny na panel na przykład, tak? Ale to też jakoś coś pokazuje. I o tym też rozmawialiśmy, dlaczego się spóźnił. I to wszystko pokazuje, ma im dać do myślenia, wskazać jakieś kierunki. Ale my też, oprócz sceny, która jest inspiracją, mówimy o jakichś takich wartościach abstrakcyjnych, to uniwersalnych, może to lepsze słowo, to jednak też dajemy wiedzę bardzo praktyczną. Mamy stoisko, które po prostu udziela z wykorzystaniem, wsparciem nauczycieli porad maturalnych. To, czyli coś bardzo tu i teraz. Mamy stoisko Fundacji Rafała Brzoski, które mówi o tym, jak starać się o stypendium, jeżeli chcecie studiować za granicą. Mamy Tomka Rożka z jego stoiskiem, który odpowiada na pytania o naukę, o fizykę. Więc mamy takie bardzo, bardzo po prostu merytoryczne, konkretne pytania, na przykład dlaczego bicz trzaska. Ciekawe, prawda? Jak używamy w powietrzu biczem, dlaczego trzaska? Mogę odpowiedzieć nawet.
Takim merytorycznym też spotkaniem, wydaje mi się, debata, spotkanie, panel. Musiałabym pewnie przejrzeć dokładnie program, by znaleźć właściwe słowo. Natomiast nieważne jest nazewnictwo, absolutnie tylko temat. Chodzi mi przede wszystkim o zdrowie psychiczne, bo to wszystko, o czym pan opowiada, o tych sukcesach, rozmawiamy o autorytetach, o edukacji, o możliwościach, które stoją przed młodymi ludźmi obecnie, to wszystko obarczone jest jednak poświęceniami, stresami i różnego rodzaju deficytami zdrowotnymi, czyli po prostu fiaskiem zdrowia psychicznego. Często to wszystko się kończy. I z tego też mogą młodzi wiele czerpać, ale też takiej merytorycznej wiedzy.
Wczoraj w trakcie paneli bardzo często, zwłaszcza do Borysa Szyca w trakcie jego panelu, padały pytania młodych ludzi o to, jak dać sobie radę, uwaga, nie z porażką, ale z sukcesem. Mhm. Czyli, no bo w momencie, kiedy osiągamy jakikolwiek sukces, dla każdego on jest inny, tak? Nie, dla dziennikarza dostaje program, dla naukowca publikuje w prestiżowym czasopiśmie naukowym, on jest niedefiniowalny, ale jednak sukces, czyli poczucie ogromnej satysfakcji, czegoś dużego, co zrobiłem, zawsze rodzi pytanie u nas, a co dalej? A czy ja mogę więcej? Gdzie będzie ten sufit? Albo poczucie, że jak jest sukces, to zaraz musi być jakaś wpadka, bo życie takie kolorowe nie jest. Nie jest słodkie, tylko jest gorzko-słodkie. I to powoduje, że ci młodzi ludzie bardzo często wpadają po prostu w depresję, która nie wynika z porażek czy jakichś trudności, ale z sukcesu, z którym sobie nie radzą zupełnie. Dostają się na uczelnię, o której marzą, no i nagle jakoś coś u nich upada. I o tym też bardzo silnie rozmawialiśmy i odwoływaliśmy się do dzisiejszego panelu, między innymi z Katarzyną Miller, właśnie o dobrostanie psychicznym, czyli jak sobie z tym radzić. Z psychologami, którzy też będą do dyspozycji w trakcie całego wydarzenia, ale ja muszę powiedzieć, że Instytut Lema ma dwie odnogi. Jedną jest oczywiście festiwal, który organizujemy się rzeczy długo, ale drugą jest ogólnopolska akcja Ogarnij Hejt, która jest akcją od wielu lat organizowaną dla szkół podstawowych. Ona już objęła kilkanaście tysięcy fizycznie młodych osób, gdzie my opiekujemy się całymi szkołami, organizując akcje, spotykając się z rodzicami, nauczycielami i uczniami, mówiąc, jak sobie radzić z hejtem, który dzisiaj jest ogromnym problemem. I to nie mówię tylko o hejcie internetowym, ale mówię o jakimś cyberbullyingu, czyli o tym, jak młodzież potrafi sama się wewnątrz szkoły hejtować. Jak potrafią się krytykować, a kompulsywna krytyka to też jest hejt. Potrafi rodzić hejt. I o tym też w trakcie tego festiwalu mówimy.
Ta debata, ten panel dyskusyjny odbędzie się, to tylko jeszcze, żeby uściślić, o której godzinie?
Około godziny 11.
Czyli już niebawem, przypomnijmy, że oczywiście wszystkie wydarzenia można także
oglądać online,
bo jest prowadzona transmisja na żywo. Panie doktorze, festiwal zwieńczy uroczysta gala wręczenia nagród, inspirowanych oczywiście twórczością Stanisława Lema, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki i technologii. Już troszkę oni mówiliśmy w pierwszej części naszej rozmowy, ale gdyby trzeba było podać zasadność wręczania takiej nagrody, to jakich słów można byłoby użyć?
Doceniamy w każdej oczywiście z tych obszarów działania, które stawiają w centrum człowieka. Czyli jeżeli nagrodę dostaje ktoś w kategorii literatura, to oczywiście za całokształt jego twórczości, ale czy sztuka, bo taką mamy kategorię, to jednak akcentujemy to, czy ta jego twórczość opiera się na człowieku, czy stawia w centrum człowieka z jego przywarami, ułomnościami, ale i też walorami, jak mówię o tym człowieku. Jeżeli mówimy o, nagradzamy technologię, to taką, która też stawia człowieka w centrum. Czyli nie jest, nie wiem, targetowaniem. No nie docenimy firmy, której działania głównie opierają się na zysku. Tylko jednak firmy, które gdzieś mają coś ułatwić, tak, rozwiązują problemy klimatyczne, czy ułatwiają mobilność ludzi na świecie, czy ratują życie, tak jak w tamtym roku, gdzie nagrodę odebrał profesor Krzysztof Geras i Jan Witowski za algorytm diagnozujący raka piersi, prawda? No a nauka to są najczęściej odkrycia, które gdzieś mają wymiar no prawie noblowski, tak? Czyli nagradzamy osoby, których wkład w naukę był potężny. Przykładem jest profesor Arthur Eckert, który odebrał nagrodę w kategorii nauka. Pan profesor jest twórcą w tamtym roku kryptografii kwantowej. Był 13 razy wskazywany jako kandydat do Nobla z fizyki. W tamtym roku Nobla dostali jego uczniowie za eksperymenty oparte o jego twierdzenia. Więc jeśli mamy szczęścia do tych Nobli, niestety, jako Polacy fizycznych, ale myślę, że to się w najbliższym czasie zmieni, bo mamy coraz więcej takich silnych kandydatów do tej nagrody. I tak chyba, i to jest ta nagroda. W tym roku nagroda specjalna, mogę ujawnić, że otrzymają osoby, które mają no, bardzo wzruszające wręcz, poruszającą działalność społeczną. Mm-hmm. Czyli taka, to jest taka nagroda, nagrodą jest złoty medal Stanisława Lema. Spadkobiercy Lema dają naprawdę złoty medal z Lemem, jako takie wyróżnienie działalności wyjątkowych osób.
Uroczysta gala wręczenia nagród Planety Lema odbędzie się o godzinie
20. O 19. O godzinie 20.
O jedną rzecz jeszcze chciałabym pana zapytać.
Bo jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz o gali, że same nagrody fizycznie są dziełem sztuki. Tworzy je profesor Krzysztof Franaszek, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, i one są naprawdę dziełami sztuki. Do tego stopnia, że dziś jedna z tych nagród będzie wystawiona, po to, żeby można było ją zobaczyć przed wręczeniem, zakrytą oczywiście plakietką oznaczającą kogo, natomiast ona jest dziełem sztuki, naprawdę.
Mówiliśmy na początku, że festiwal Lema, festiwal przyszłości, bomba megabitowa łączy trzy na co dzień odległe od siebie sztuki, nauka, kultura, technologia. Czy te nagrody planety Lema także zbliżają na co dzień odległe światy i środowiska, wskazując na ich związki i interakcje?
Tak. Naszą ideą jest wskazywanie, że każda z tych planet to jest jakiś inny problem poruszany przez Lema w jego literaturze. Ale też to, że tak naprawdę planeta Lem to jest planeta Ziemia. Dlatego, bo Lem oczywiście bardzo często przenosił nas na inne planety, ale to była tylko i wyłącznie metafora. Chodziło o Ziemię. Jeżeli spojrzymy sobie na Solaris, prawda, i na ten ocean wykwitów takich, prawda, które z tego oceanu nieoznaczoności wybuchały, no to tutaj to chodzi o Ziemię, o nawet niektórzy dopatrują się tutaj jakiejś metafory właśnie algorytmów, które wtedy już były tworzone. Tak więc to stąd dlatego planeta Lema. One mają formę w ogóle taką bardzo brutalną, czyli na złotym, ślicznym postumencie polerowanym znajduje się skała, która jest przez twórcę nadawana w różną formę, w zależności od tego, kto tą nagrodę otrzymuje. On dostaje kilka miesięcy wcześniej informację o tym, kto jest laureatem, i personalizuje tą nagrodę dla określonego laureata. One wyglądają podobnie, ale tak naprawdę jak zapytamy twórcy, dlaczego ona tak wygląda, dlaczego ta skała jest pęknięta na przykład, albo dlaczego ona się dzieli na dwie skały, albo dlaczego jest taka wypolerowana, to ona dlatego, bo taką wizję ma twórca, patrząc na personę laureata.
No to czekamy do 20, żeby poznać nazwiska tych nagrodzonych nagrodą planety Lema. Panie doktorze, wobec zachodzących zmian, zarówno tempa rozwoju, jak i ilości substancji kryzysowych, z którymi dziś się borykamy, absolutnie niemożliwe jest zachowanie biernej postawy. Jakich więc rozważań, rozwiązań, konkretnych wskazówek dostarcza nam dziś festiwal Bomba Megabitowa? Tak reasumując już.
Najważniejsze dla mnie to jest jedno zdanie. Dawajmy sobie prawo do błędów, tylko się na nich uczmy. Nie stawiajmy pieniędzy i zysku jako wartości absolutnej i ponad wszystko. I nie jest tak źle, jak słyszymy w mediach masowego przekazu, że jest źle. Jak sobie włączymy jakiekolwiek nośniki, to w większości słyszymy albo o wojnach, albo o chorobach, albo o kryzysach, albo o trudnej kondycji finansowej. No więc naszą intencją jest pokazanie, że nie jest tak źle.
I tym pozytywnym akcentem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Pan dr Maciej Kawecki, prezes Instytutu Lema, kurator festiwalu Lema Bomba Megabitowa, był dziś moim i państwa gościem. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja dziękuję za tę rozmowę.
Tu Radio Kraków Kultura.